Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. W gabinecie prezesa Banku Zbożowego punktualnie o godzinie 1:00 zadzwonił telefon. Psia krew, z dobrze udaną irytacją zawołał Nikodem. Pozwoli pan, panie Kunicki, że dowiem się, kto tam i czego chce. Ależ proszę bardzo, kochany panie Nikodemie, podskoczył Kunicki. Słucham. Co? Kogo? A, dzień dobry panu. Owszem, wypadkiem udało się panu. Pan Kunicki jest właśnie u mnie. Podał słuchawkę Kunickiemu. To naczelnik Czerpak. Szukał pana po całym mieście. Kunicki chwycił słuchawkę. Halo, moje uszanowanie panu naczelnikowi. Moje uszanowanie. Czym mogę służyć panu naczelnikowi? Dyzma wstał i poszedł do okna. Słuchał. Był tak podniecony, że literalnie wpił się palcami w parapet. Słuchał. Stopniowo zaczął się uspokajać. Rozmowa potwierdziła jego nadzieję. Głos Kunickiego zwolna przeszedł w dźwięk niepokoju, przerażenia i zajęczał prośbą. Później, gdy odkładał już słuchawkę, zawołał z nieukrywaną rozpaczą. Cóż ja pocznę? Cóż ja pocznę? Bo co się stało? Zapytał Dyzma ze współczuciem. Kunicki rzucił się na krzesło i otarł pot z czoła. Szepleniąc jeszcze bardziej niż zwykle, zaczął opowiadać Nikodemowi, że żądają koniecznie dokumentów z procesu, że musi je dostarczyć najpóźniej do jutra do 8:00 wieczór, a że ruszyć się nie może, bo ma audiencję u ministra o 11:00 rano, a minister przecie wieczornym pociągiem wyjeżdża na cały miesiąc. Ratuj pan, kochany panie Nikodemie, radź, co robić, co począć. No prosta rada, depeszuj pan do Koborowa, by panu te dokumenty wysłali. Ba, zawołał Kunicki. Żeby to było możliwe, dokumenty są w kasie ogniotrwałej, a klucze przecie mam ze sobą. No to trzeba zaraz kogo posłać, ma pan przecie swój samochód, może szofera. Szofera? Królu złoty. Jakże ja mogę szoferowi dać klucze od kasy? Tam są pieniądze i papiery, i biżuteria, i najróżniejsze dokumenty olbrzymiego znaczenia. Boże, Boże, co począć? Co począć? Dyzma zamyślił się. No dobrze, a nie ma pan w Warszawie nikogo zaufanego? Nikogo, nikogo, ani żywej duszy. No to na dostawy trzeba pogwizdać. Panie, ależ to miliony, oburzył się Kunicki. Marzyłem o tym od lat i teraz nagle... A ja idiota, czemu nie zabrałem? Czego? No tej zielonej teczki, którą pokazywałem panu, pamięta pan? Wtem Kunicki uderzył się w czoło. Chciał coś powiedzieć, lecz przygryzł wargi. Owszem, pamiętam, zielona teczka, rzekł spokojnie Dyzma. Byłby jeden sposób, odezwał się po pauzie Kunicki tonem wahania. Byłoby jedno wyjście, ale... Dyzma spuścił oczy, by Kunicki nie mógł w nich dojrzeć wyrazu oczekiwania. Jaki sposób? No nie śmiałbym nawet prosić, ale sam pan wie, jest to ważne dla mnie. Dla mnie i dla pana też. Na pewno, miliony pieszo nie chodzą. Drogi panie Nikodemie, wybuchnął Kunicki, pan jest jedynym człowiekiem, który może uratować całą sprawę. Ja? Nieszczerze zdziwił się Dyzma. Pan, bo tylko panu jednemu mogę zaufać. Panie Nikodemie kochany, królu złoty, niechże mi pan nie odmawia. No niby czego? Wprawdzie zmęczy się pan trochę, ale co to znaczy w pańskim młodym wieku? Kochany panie Nikodemie, niech pan machnie się do Koborowa. Wyjął z kieszeni skórzany woreczek, w którym pobrzękiwały klucze. Niechże pan mnie ratuje. W panu jedyna nadzieja. Nikodem wzruszył ramionami. Ja tam nie lubię grzebać po cudzych schowkach. Królu złoty. Kunicki złożył ręce błagalnym ruchem. Nikodem udawał, że się namyśla. No i trzeba lecieć jak wariat. Człowiek się nie wyśpi... Więc cóż ja pocznę? Co ja pocznę? Rozpaczliwie szeplenił Kunicki. Dyzma bębnił palcami po biurku, wreszcie machnął ręką. A już dobrze, pal pana licho, pojadę. Stary zaczął wśród szeplenienia dziękować, ściskając dłonie Nikodema, lecz ten dojrzał wyraźnie błyski obawy i nieufności w jego małych, ruchliwych oczkach. Który to klucz? O, ten, a otwiera się całkiem po prostu, tylko górną rozetę trzeba nastawić na 9, a dolną na 7. Dyzma wziął ołówek i zanotował obie cyfry. No to już dobrze, zjem coś i pojadę. Dzwoń pan po samochód. W godzinę później Nikodem po krótkiej rozmowie z sekretarzem zszedł na dół. W bramie czekał na nim Kunicki. Był zdenerwowany tak dalece, że nie umiał już tego ukryć. Raz po raz podejrzliwie zerkał na Dyzmę, dając mu ostatnie informacje i objaśniając, że teczka z dokumentami leży z prawej strony na samej górze, że w teczce są absolutnie wszystkie dokumenty dotyczące procesu, że zatem nigdzie więcej szukać ich nie trzeba. Dobra, przerwał Dyzma i otworzył drzwiczki auta. A niech pan, kochany panie Nikodemie, nie zapomni dobrze zamknąć kasy i rozetki przekręcić. Zrobione. No, do widzenia. Jazda. Samochód ruszył. W kwadrans już byli za miastem. Nikodem wydobył z kieszeni długi, wąski, stalowy klucz i obejrzał go z zainteresowaniem. Taka mała cholera, mruknął pod nosem, a tyle przez nią da się zrobić. Auto szło szybko znajomą szosą. Wkrótce zaczął kropić deszcz, pokrywając szyby drobniutkimi kropelkami. Zbliżał się wczesny jesienny zmierzch. Nikodem nastawił kołnierz i, rozmyślając, zdrzemnął się. Zatrzymali się raz tylko w celu zmiany koła, gdyż najechali na gwóźdź. Było już zupełnie ciemno, gdy dojrzeli światełka koborowa. Wysiadł przed podjazdem i wydał szoferowi dyspozycję. Otworzyły się drzwi, wybiegła służba. – Pani w domu? – zapytał Dyzma, nie odpowiadając na ukłony. – Tak jest, proszę jaśnie pana. Pani jest w bibliotece. – Dobrze. Czy mam zameldować? – Nie potrzeba. Możecie odejść. Sam potrafię. Przeszedł przez ciemny salon i otworzył drzwi. Przy stole siedziała Nina, pochylona nad książką. Nie podniosła głowy. Nikodem zamknął drzwi za sobą i chrząknął. Teraz dopiero podniosła nań oczy i stłumiony okrzyk wyrwał się jej z ust. Zerwała się i podbiegła do niego, zarzucając mu ręce na szyję. – Niko, Niko, Niko! – Tuliła się doń, a jej twarz jaśniała szczęściem. – Przyjechałeś, przyjechałeś, mój słodki, mój jedyny. – Jak się masz, Nineczko? – Boże, jak ja strasznie stęskniłam się za tobą. – A ja niby nie? – No, siadajże, powiedz, na długo przyjechałeś? – Niestety tylko na parę godzin. – Co ty mówisz, ależ to okropne. – No tak się składa. Głaskała jego twarz końcami palców. Nikodem w krótkich słowach wyjaśnił cel swego przyjazdu i dodał, że z radością podjął się tej wycieczki, gdyż wiedział, że będzie mógł bodaj kilka godzin spędzić z Niną. Siadła mu na kolana i przerywając sobie pocałunkami opowiadała o swojej tęsknocie, o miłości, o nadziei, z jaką oczekiwała tej szczęśliwej chwili, gdy zostanie jego żoną. – Jeżeli nic nieprzewidzianego się nie zdarzy – przerwał jej Dyzma – pobierzemy się prędzej niż myślisz. – Jak to, a rozwód? Przecie procesy rozwodowe ciągną się miesiącami. – Nie ma strachu, bo tu obejdzie się bez rozwodu. Radziłem się adwokata. Da się zrobić unieważnienie małżeństwa. – Nie znam się na tym, z powątpiewaniem – powiedziała Nina – w każdym razie jesteś bardzo dobry, że myślałeś o tym. Podano kolację. Przeszli do jadalni. Wypytywała Nikodema o jego obecny tryb życia. Cieszyła się, że bywa u Czarskich i Rostockich, że jest protektorem komitetu opracowującego projekt Akademii Literackiej, że ma już kilkadziesiąt tysięcy odłożonych w banku. Wstali od stołu, gdy lokaj zameldował, że szofer gotów jest do drogi. Dobrze, niech czeka. Rzucił okiem na zegarek i oświadczył, że musi śpieszyć. Nina chciała iść z nim do gabinetu męża, lecz Nikodem poprosił ją, by lepiej zaczekała. – Ależ dlaczego? – zdziwiła się. – Tak, widzisz, muszę tam przeczytać niektóre papiery i notatki porobić. A jakbyś ty była przy mnie, nie chciałoby mi się robić. Poczekaj, zaraz wrócę. Zapalił światło i rozsunął ciężką aksamitną kotarę. We wnęce muru stała wielka zielona kasa ogniotrwała. Nikodem przyglądał się jej z ukontentowaniem. Przyszło mu na myśl, że włamywacze musieliby dobrze napracować się, zanim zdołaliby dotrzeć do wnętrza tej stalowej szafy, a jemu na to wystarczy niecała minuta. Ba, otworzy ją bez żadnego wysiłku. Jak się ma dobrą kiepełę, mruknął, to i wytrychów nie trzeba. Wprawdzie to kombinacja nie moja, tylko Krzepickiego, ale mnie na korzyść wychodzi. Klucz bezgłośnie przekręcił się w zamku, jedno przekręcenie klamki i kasa stanęła otworem. Wewnątrz panował wzorowy porządek. Na półkach z prawej strony starannie ułożone zostały książki i teczki z papierami, na półkach z lewej piętrzyły się paczki banknotów. Dwie pełne były pudełek, do których Dyzma najpierw zajrzał. Biżuteria, masa złotych pierścionków, naszyjników, broszek, brylanty, rubiny. Niczym u jubilera. Lecz należało śpieszyć. Nikodem wyjął wszystkie teczki, książki i notatniki. Była to gruba plika. Zaniósł ją na biurko i odłożywszy na stronę zieloną teczkę, otworzył pierwszą książkę. Przerzucając strony wypełnione datami i cyframi, szybko zorientował się, że jest to książka dłużników Kunickiego z dawnych jego czasów, gdy jeszcze trudnił się lichwiarstwem. Wymownie świadczyła o tym wysokość inkasowanych procentów. Między innymi często powtarzało się nazwisko ojca Niny. Hrabia Ponimirski 12 tysięcy dolarów, hrabia Ponimirski 10 tysięcy złotych i tak dalej. Dyzma wziął do ręki drugą książkę. Zawierała wpis wpływów i dochodów Koborowa. Trzecia, czwarta i piąta również przepełnione były cyframi. To nie interesowało Nikodema. Zabrał się do teczek. Zaraz w pierwszej znalazł to, czego szukał. Weksle. Właściwie nie weksle, lecz blankiety podpisane in blanco. Cały plik, a wszędzie ten sam podpis. Nina Kunicka, Nina Kunicka, Nina Kunicka. Pod wekslami leżała plenipotencja, wystawiona przez Ninę nazwisko męża i rejentalny akt sprzedaży Koborowa Ninie. Ten ostatni Dyzma złożył i schował do kieszeni, po czym systematycznie zawiązał teczkę i odłożył ją wraz z zieloną na stronę. Nie zrezygnował jednak z przeszukania innych. Rezultatem zaś tego była jego wielka radość. Zaraz w następnej znalazł dwie koperty. Na małej widniał napis „Mój testament”, na drugiej zaś „W razie mojej śmierci spalić nie otwierając”. W razie śmierci, roześmiał się Nikodem. Ale ponieważ nie umarł, to mogę otworzyć. Złamał lakową pieczęć i wyjął zawartość. Od razu rzucił mu się w oczy paszport austriacki. Tu cię mam, bratku. Paszport był wystawiony na nazwisko Leona Kunika, syna Genowefy Kunik i nieznanego. W rubryce zawód stało, jak byk, kelner. Następnym dokumentem był wyrok sądu krakowskiego skazujący Leona Kunika na 3 miesiące więzienia za kradzież platerów. Pod nim leżała paczka listów, dalej znów notatnik cały zapisany i znowu wyrok sądu, na ten raz warszawskiego, skazującego już Kunickiego na 2 lata więzienia za współudział w podrabianiu pieniędzy. Nikodem spojrzał na zegarek i zaklął. Było już po 12:00, szybko zebrał rozrzucone papiery i wpakował je do kieszeni. Pozostałe rzeczy z powrotem umieścił w kasie, zamknął ją na klucz i wziąwszy pod pachę obie odłożone teczki, poszedł pożegnać się z Niną. Czekała na nim w buduarze, nieco zniecierpliwiona jego długą nieobecnością. Jednakże uśmiechnęła się doń i zapytała. – Już musisz jechać, najdroższy? – Muszę, nie ma rady. Usiadł przy niej i wziął ją za rękę. – Kochana Nineczko – zaczął, przypominając sobie plan ułożony z Krzepickim. – Kochana Nineczko, czy masz do mnie zupełne zaufanie? – Jak możesz nawet pytać – powiedziała z wyrzutem. – Bo widzisz, jakby tu powiedzieć, zbliżają się takie sprawy, że wyklaruje się co i jak. – Nie rozumiem – Wyklaruje się wszystko. Albo pozostanie po staremu, to znaczy, że ty do śmierci będziesz z Kunickim, albo pobierzemy się i Kunickiego diabli wezmą, a wybór zależy od ciebie. Niki, przecie to jasne. I ja tak sądzę. Tedy proszę cię, Nineczko, musisz mi we wszystkim wierzyć, na wszystko godzić się, w niczym nie zaprzeczać, a ja już załatwię wszystko. Dobrze, ale dlaczego jesteś taki tajemniczy? Przecież to jasne. Nie wszystko jeszcze jest jasne, powiedział z wahaniem, ale będzie jasne. On, stary... A przed nami życie. Rozumiesz? Była trochę zaniepokojona, lecz wolała nie wypytywać. Powiedziała tedy po prostu, ufam ci bez granic. No to w porządku. Klepnął się po kolanach. A teraz muszę już jechać. Do widzenia, Nineczko, do widzenia. Objął i zaczął całować. Do widzenia, najdroższa. A nie miej mnie za złego człowieka, jeśli co robię, to tylko dlatego, że ciebie kocham nad życie. Wiem, wiem, odpowiedziała wśród pocałunków. Nikodem jeszcze raz pocałował ją w czoło, zabrał teczki i wyszedł. Gdy w holu nakładał palto ze względu na obecność służącego, pożegnała Dyzmę oficjalnie. Do widzenia panu, szczęśliwej podróży, a co do tej kwestii, niech pan postąpi jak uważa za słuszne. Muszę panu wierzyć, że tak trzeba. Muszę w ogóle komuś wierzyć. Do widzenia. Do widzenia pani Nino, wszystko będzie dobrze. A niech pan prędko przyjeżdża. Jak tylko będę mógł wyrwać się, zaraz przyjadę. Ucałował jej rękę. Służący otworzył drzwi i Nikodem pod ulewnym deszczem przebiegł kilka kroków dzielących go od auta. O, cholerna pogoda, zaklął zamykając drzwiczki. Całą noc będzie lało, ani chybi, przytwierdził szofer. Istotnie, deszcz nie ustawał do rana i samochód, gdy wjeżdżał do Warszawy, cały pokryty był błotem.